Wiatry, czyli powiało poezją w salonie poezji. Wiatry to także tytuł zbioru wierszy poetów polsko-kanadyjskich i polsko-amerykańskich z zachodniego wybrzeża Ameryki. 21 lutego odbyło się arcyciekawe spotkanie 4 z 5 autorów małej antologii poetyckiej wydanej ostatnio w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Poeci Karolina Piotrowska, Andrzej Busza, Bogumił Pacak-Gamalski i Leszek Chudziński czytali swoje wiersze, odpowiadali na pytania słuchaczy i wiedli biesiadę, której prawie nie było końca. Posłuchajmy kilku fragmentów ze spotkania w Salonie Poezji.
Do płota.
Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować w imieniu nas wszystkich, autorów tego zbioru, za bardzo miłe przyjęcie, za to, że zechcieliście przyjechać i posłuchać nas, zetknąć się z poezją. Może dwa słowa powiem szybko o idei powstania tego i w ogóle o tej książeczce jako takiej. Jak wiecie, poezja i literatura w ostatnim dwudziestoleciu przeżywa olbrzymie wstrząsy. I na lepsze, i na gorsze. Czasami wychodzi z tego silniejsza, jak była czasami osłabiona. Najpoważniejszym wstrząsem było oczywiście powstanie całego świata wydawniczego i publikacyjnego poza tradycyjnymi mediami, to znaczy poza książką, poza drukarnią. Mówię oczywiście o internecie. To troszkę zatrzęsło fundamentami i tego, co rozumieliśmy pod pojęciem tom poetycki, czy powieść, czy zbiór opowiadań. Tym niemniej zaprzestałem na stanowisku i tak w publikacjach jakichś kulturalnych, artystycznych, magazynach, jak i przy książkach, że to jest najtrwalszy jednak dokument epoki, dokument myśli człowieka i dokument uczuć człowieka. To zostaje, tak jak kiedyś pisano na kamiennych tabliczkach, czy na glinianych tabliczkach, jak najstarsze dzieło literatury światowej, pierwsze jakie znamy, prawda, powstało wiele tysięcy lat temu na terenie Sumeru, dlatego że ktoś to zapisał na glinianych tabliczkach. Tak, i to nie aż tak silne, bo tylko kartkę papieru, tym niemniej zabezpieczona odpowiednio gdzieś kiedyś komuś może powie, co myślał i jak czuł człowiek w 2015 roku, na początku XXI wieku. I okaże się zapewne, czy to będzie za 100 lat, czy za 10 tysięcy lat, że myślał bardzo podobnie, bo jak czytamy właśnie tą pierwszą historię Enkidu, to był też człowiek bardzo nam bliski, mimo że żył prawie 5 tysięcy lat temu. Więc stąd ta idea. Ucieka też pojęcie emigracji polskiej, tak jak to do tej pory rozumieliśmy. Zmienia się sposób tej emigracji, zmienia się jej charakter, jej kształt. Nie bardzo jeszcze wiemy, czym to będzie za 10 czy za 15 lat, ale w tym mijającym czasie do pewnego stopnia poeta jest świadkiem, poeta będący właśnie na emigracji jest świadkiem tych zmian i my w tej grupie jesteśmy do pewnego stopnia pewną ostatnią, nie arriergardą, ale właśnie tyłem tej emigracji, która powoli odchodzi. Nie myślę o emigracji w pojęciu wieku autora, tylko o pojęciu samym jako takim, psychologicznym, historycznym. Zdecydowałem zrobić to i wybrać autorów właśnie kilku generacji, ale tej samej grupy emigracyjnej, w sensie filozoficznym, jakimś historycznym, ale kilku generacji i kilku doświadczeń zupełnie innych. Zupełnie inne są doświadczenia moje i Leszka Chudzińskiego i Grażyny Zamrzyckiej, którzy pochodzimy z podobnej generacji i wiekowej, i jeżeli chodzi o czas emigrowania z Polski, Zupełnie inne są Karoliny Piotrowskiej, która wyjechała jako młoda dziewczynka, a zupełnie inne najstarszego z nas, tak się złożyło, profesora Andrzeja Burzy, który w zasadzie nie wyjechał z Polski, jego wywieziono jako maleńkie dziecko. I od tamtego czasu, jak mówię maleńkie, to mówię rzeczywiście o bardzo maleńkim dziecku, prawda?
9 miesięcy.
Tak, więc kogoś, kto...
Kto
nie przeszedł przez polski system edukacyjny, czy powojenny, czy przedwojenny, nie ma znaczenia. Tym niemniej na pewno jakiś krajowy polski. I te związki z polskością zdobywał zupełnie inaczej, na innej zasadzie jak my. Każdy z nas, i to sami zauważyliśmy, ale to był też mój świadomy wybór, bo znałem twórczość każdego każdego autora. Każdy reprezentuje bardzo różne poetyki i różny sposób widzenia świata i różny sposób opowiadania o tym świecie. Bo na samym końcu czym jest poezja? Poezja jest niczym więcej jak opisem losu człowieka w bardzo konkretnym czasie i w konkretnym momencie, w chwili. Powieść opisuje pewne dzieje kogoś czy czegoś i na przestrzeni bardzo długiej na ogół. Ma jakiś początek, jakiś koniec. Wiersz jest tylko sekundą, to jest chwilą prawda namysłu. Dlaczego postanowiłem to zrobić? Żeby to nie zniknął z pewnością, żeby to nas pozostał. Jest to też pierwszy taki wynik troszeczkę większej grupy poetów mieszkających na zachodnim brzegu Pacyfiku. To nie ma znaczenia, że leży ktoś po stronie amerykańskiej, a my po kanadyjskiej. Więc to była ta idea. Czy mi się to udało, nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że czytającym Państwu to się spodoba. Teraz chciałem prosić, jeżeli można, Leszku, czy chcesz, żebym ja to dalej prowadził do tego.
No najpierw powiedz o tym trochę, bo było parę kłopotów, nie wiem, ile chcesz
to
powiedzieć.
No, może jeszcze Państwu powiedzieć, jest ciekawe to na przykład, że przed tym pewna pomyłka nastąpiła, o której się wybrał dzisiaj do wizera, jest istotna. W jakiś sposób przesłuchania, czy w rozmowach coś się utrwaliło, coś uciekło. Wiedziałem, że pan Andrzej Burza od lat wielu pisze głównie w języku, w zasadzie tylko w języku angielskim. Najbardziej znany poetą, ale właśnie w ostatnich latach pisze głównie w języku angielskim i te wiersze są. One są wszystkie związane z dlaczego jest uznawany mimo wszystko jako poeta polski przez część literaturoznawców. Przede wszystkim dlatego, że kultura polska i to, co ona czyni nas troszeczkę innymi od innych, ani nie lepszymi, ani nie gorszymi, ale troszeczkę innymi, bardzo silne piętno dobiła na duszy i niewątpliwie na intelekcie Andrzeja Burzy, skąd uznawany jest jako poeta, bardzo słusznie, jako poeta polski. Ale wiedząc o tym, że pisze głównie po angielsku ostatnio i że
tak, kwestia języka jest dla nas wszystkich bardzo istotna. Właśnie jak z panem Leszkiem mówiliśmy, to on mówił, że on, prawda, już po angielsku pisze. Karolina od dawna już jest między językami. No i ja też w pewnym momencie po okresie ugór takim prób robienia pisania w sposób różny po polsku. Potem taki był okres ugorowania. No i zacząłem pisać po angielsku. I to nie była łatwa droga, bo mnie zajęło jakieś, powiedziałbym, 10 lat, nim zacząłem pisać wiersze po angielsku. Ja pisałem, ale dopiero wtedy poczułem, że piszę już coś dobrego. Także to był okres, jak gdybym startował od nowa. To było takie startowanie od, jak gdybym miał 18 lat, a miałem ich dużo więcej. I ostatnie lata, ostatnich 30 lat, to już raczej piszę po angielsku, z tym, że chciałbym podkreślić, że moim wirtualnym odbiorcą pozostali właściwie Polacy, polscy czytelnicy. Czyli ja piszę wiersze w języku angielskim, ale w pewnym sensie dla polskiego czytelnika. Zdarzają się momenty, kiedy następuje taka ciekawa interferencja tych dwóch języków i właśnie zacznę od przeczytania wiersza, który napisałem stosunkowo niedawno podczas pobytu w Polsce. I ponieważ w tym wierszu realia są bardzo polskie, a równocześnie występuje słowo, które chciałam użyć, ciżemka, które nie ma ekwiwalentu w języku angielskim. Tak jak nie ma w języku angielskim trzewika. W ogóle właśnie języki mają swoje bardzo specyficzne elementy. Wiersz ten napisałem pod wpływem odwiedzin Oświęcimia. Ja nie wiem, pewnie sporo z Państwa byli w Oświęcimiu. Jedna rzecz, która takie robi wrażenie, jest taka gablotka, gdzie są, prawda, też setki butów. I zauważyłem tam taki bucik jakiejś małej dziewczynki. I to był ten pierwszy moment, ta pierwsza inspiracja. A potem przypomniałem sobie książkę, którą czytałem jako mały chłopak. Ja nie wiem, czy ta książka jest nadal w obiegu. Antoniny Domańskiej, Żółta ciżemka. Także znają Państwo. I tam jest element, pierwszy ten czeladnik, który pracuje w Dasporza, znaczy gubi bucik i ten bucik upada i potem jest odnaleziony setki lat później. I wokół tego Domańska napisała powieść. I pamiętam, że to zrobiło na mnie duże wrażenie, kiedy to przeczytałem jako mały chłopak. Także połączyłem te dwa elementy w tym wierszu, który się nazywa Buciki. Znowu, nie ma słowa angielskiego buciki. Bucic? Nie. Small shoes? Buciki to jest takie polskie słowo. Oświęcimskiej witrynie przybrudzonej milionem westchnień i palców leży niebieski trzewik, trochę na boku, z lewej strony tuż przy szkle. Na błękitnej skórce złota kotwiczka, emblemat nadziei, tym razem niespełnionej. Małej Rachelce żal było bardzo oddać go przy rampie. Inaczej żałował kędzierzawy czeladnik, kiedy nie mógł odnaleźć żółtej ciżemki za błękitno-złotym ołtarzem mistrza Stosa. Wiedział, że ojciec i matka bardzo będą się gniewali, gdy do domu wróci półboszy. Także to jest, to są uczyki. Następny wiersz będzie też w jakimś sensie związany z tą rzeczywistością. Mianowicie matka mojej żony pracowała w podziemiu i akurat funkcją jej było organizowanie dokumentów dla Żydów, żeby uciekli, żeby mogli uciec z Polski. I pracowała w Trójce, ma komórce i jedna z tych osób została złapana i potem ją złapano. Była na Pawiaku, na Alei Szucha i w końcu dostała się do Oświęcimia i tam 4 lata była. I jakoś to przeżyła i potem dzięki hrabiemu Bernadotte została wymieniona za więźniów niemieckich i dostała się do Włoch w 1944 roku. Tam spotkała się z mężem, który w międzyczasie był w Rosji, a potem we Włoszech brał udział w kampanii włoskiej. A potem, lata później, kiedy urodziła się moja córka, jeździliśmy, pracowałem w Londynie, a teściowie mieszkali w wschodniej Anglii i jeździliśmy tam na weekendy, na wakacje. I kiedy moja córka była małym dzieckiem, to właśnie babcia się nią zajmowała. I tu jest taki wiersz, który jest na kanwie tych różnych przeżyć. I matka żony nazywała się Alicja. I tutaj jest Alicja po latach. W samym środku ogrodu stoi drzewo. Nie jabłoń, co było może zbyt oczywiste. Lecz kurusza dorodna z pniem pieszczotliwie omszałym. Pogoda z nostalgią przywołuje kwadrocięto. Na świeżym błękicie ptaki szkicują niewidoczny fres kraju. Pszczoły, jak złotnicy na Fonte Vecchio, krzątają się rojnie wśród wolnych krzewów. Pod tym drzewem w to złote popołudnie siedzi Alicja, siwiejąc w inwalidzkim wózku. Jak snop słońca zebrany w soczewce skupiła całą swą uwagę i troskę na dziecku, które za grządką pachnącego groszku szykuje pod wieczorek dla białego króliczka, ptaka Dodo i kapelusznika Wariata. Kiedyś po latach bezdrożnych i zachwaszczonych zamieszkała tu w tym podmiejskim ogródku, którego horyzont zamykają ciepła jeszcze chwila, 3 malwy i szklarnia sąsiada. Na kolanach w koszyku o kształcie pękatej i zwoje skurczonej gondoli trzyma robótkę ręczną. Złoty kluczyk od furtki na szeroki świat i buteleczkę z niebieskim płynem, lekarstwem na niedobry sny. Bo czasem istotny zowąd Spośród liści pokrętnego mroku wygląda kot Campo. W pasiaku z trupim uśmiechem i mruga. Wtedy Alicja szybciutko odpędza intruza z nad jasnego czoła wnuczki, jak natrętną osę, co zwabiona zapachem miodu krąży nad stołem, gdzie na lnianym obrusie rozłożono porcelanę, srebro i świeżo upieczone rogalicie. Jeszcze jeden wiersz na zakończenie. Mianowicie, prawda, mówiłem o tym rozdwojeniu językowym, kulturalnym i tak dalej. I kiedyś napisałem wiersz, on ma tytuł angielski, przepraszam, łaciński, Omnia mea mecum porto, czyli wszystkie rzeczy noszę ze sobą. I torbie jakieś, jak to dużo młodych ludzi dzisiaj. Jak przykazał pan cesarz, noszę kostur z przymrużonym cękiem i ojczyznę składaną w worku. Kiedy zapodzienią się śrubki, podpieram go skrzynką po japońskich mandarynkach. Mam trochę suchego prowiantu, opłatek, suszone grzyby, żywoty uskład finem. Konia nie mam. Królestwo moje to krąg wokół fotela. Łokieć tu, łokieć tam. Tylko czasem poczują mi się nad głową niby orły, sijamskie niedorzeczywistości dwie. Kiedy mi smutno, leję sobie z tranzystora preludia deszczowe, jak sok malinowy do herbaty. A tym, którzy chcą mnie żałować, powiadam, mądre zęby mądrości nigdy nie mają długich korzeni. My tu i tak tylko tranzytem.
Pisałbym wiersz o ptakach, o jaskółkach siedzących w pięciolinie, czy o kluczu gęsi, co otwiera się w niebo. Próbowałbym też tematu bardziej przyziemnego, na przykład kwiatów, wstydliwych pelargonii za firanką, nasturcji na płocie, czy głowy słonecznika pogoni za słońcem. Omijałbym ramę róży, bukiecik perfumowanych fiołków, a zwłaszcza nieśmiertelniki. Temat nie dotyczy pania. Spójrzcie Państwo, ile tu jest tych pięknych polskich rzeczy w takim małym wierszu. No i one tu żyją. I to jest to, co nas łączy. I to, co widzieliśmy. I co nie przepada. Ten wiersz, wybór wierszy moich w tym tomiku pochodzi z większego zbioru, który się nazywa Niedzielni Poeci. I ja właśnie chciałbym ten tytułowy wiersz przeczytać Państwu dzisiaj. Wybacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią. Otwierają usta jak do śpiewu, jakby im głos był dany i dusza, by swój niezgrabny panegiryk wykrzyczeć bezwstydnie. Przyjmują komunię, jak odurzeni winem trzepoczą nieopierzonymi skrzydłami, by zawisnąć na drutach. Stoją w kolejce do księdza Twardowskiego, by wyspowiadać się z grzechu poezji. Więc pewne myśli o poezji, oczywiście o sobie i w sposób, w jaki rzeczy są, powstają i krainy, w których bywamy. To jest coś z tych krain jeszcze. Poeta nie wie, co to poezja. Jak Bożemu głupcowi mylą się pojęcia, raz myśli, że biodra kobiety, innym razem, że szklanka wody albo przypływ morza. Kiedyś sprawa była prosta. Poezją była partia lub stan. Poeta był szanowany. A dziś byle przekupka obrzuci go rzodkiewką czy szczypiorkiem i jeszcze wyzwie od poety. W zasadzie nigdy się nie zamykają, no ale wyjścia nie ma. Dlaczego? Bo poeta daje sobie, stwarza sobie licencję na tworzenie i stwarza swój świat. Na przykład taki. Licencja poetyka. Najłatwiej poetom wymyślają niestworzone rzeczy, by się jakoś odnaleźć. Bóg patrzy z politowaniem na ich liryczny podmiot, niedorzeczność poczynań, dialektykę wiersza. A jeśli Boga nie ma, tworzą go z burzowej chmury, z błyskawicy, ze słowa. A jak im brakuje słów, to i słowa wymyślają. To następny na okładce jest Bogumił Bacek-Kamalski, bardzo proszę.